Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy go kłamcą i nie ma w nas jego nauki. Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśli by nawet kto zgrzeszył, mamy rzecznika wobec Ojca, Jezusa Chrystusa, sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata. Oto Słowo Boże.
Temu, kto prawy, ukażę zbawienie. Temu, kto prawy, nie oskarżam cię za twe ofiary, bo twoje całopalenia zawsze są przede mną. Nie przyjmę z twego domu cielca, ani kozłów ze stad twoich. Temu, kto prawy, ukażę zbawienie. Czemu wymieniasz moje przykazania i na ustach masz moje przymierze? Ty, co nienawidzisz karności, a słowa moje odrzuciłeś za siebie. Temu, kto prawy, ty tak postępujesz, a ja mam milczeć. Czy myślisz, że jestem do ciebie podobny? Kto składa ofiarę dziękczynną, ten cześć mi oddaje. A tym, którzy postępują uczciwie, ukażę Boże zbawienie. Temu, kto prawy, ukażę zbawienie. Chwała Tobie, Królu wieków. Chwała Tobie. Odrzućcie od siebie wszystkie grzechy i utwórzcie sobie nowe serca i nowego ducha. Chwała Tobie, Królu wieków.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział też do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść. Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy albo jak i ten celnik. Zachowuję post 2 razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi, mówił: Boże, miej litość dla mnie grzesznika. Powiadam wam, ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Oto słowo Pańskie. Zaprawdę powiadam wam, ten odszedł usprawiedliwiony, nie tamten. Bo tak to już jest, że człowiek patrzy na to, co zewnętrzne, na to, co jest widoczne dla oka. I według tego, co zewnętrzne, człowiek ocenia innych, wartościuje. Bywa nawet, że człowiek osądzać innych, według tego, co zewnętrzne tylko potrafi, ale Pan Bóg inaczej. Pan Bóg patrzy w serce. I Pan Jezus jest doskonałym znawcą ludzkiego serca. On wie, jacy jesteśmy. Wie także to, że potrafimy upaść, zgrzeszyć, ale też wie, że człowiekowi jest z tym źle, że człowiekowi jest źle żyć w grzechu. I chce nas z tego grzechu wyzwolić, oczyścić. Pan Jezus już za swojego życia tu na ziemi pokazał przecież, że ma tę moc, że ma tę władzę odpuszczania grzechów. I tę swoją władzę Pan Jezus potwierdzał niezwykłymi czynami, znakami, cudami, czego liczne świadectwa w Ewangeliach przecież znajdujemy. Więcej, tę swoją władzę odpuszczania grzechów Pan Jezus przekazuje swoim apostołom. Wspominaliśmy o tym, że gdy na ten obraz Jezusa Miłosiernego patrzymy, to poza utrwaleniem tej wizji, którą przeżywała święta siostra Faustyna, tej wizji, która jest źródłem, inspiracją do powstania tego obrazu, Pan Bóg tak tym pokierował wszystkim, że ten obraz stanowi też doskonałą ilustrację do tej opisanej w Ewangelii sceny, tego wydarzenia, które miało miejsce w Wieczerniku, w dniu, w którym Pan zmartwychwstał. Kiedy to Pan Jezus przyszedł do apostołów, mimo drzwi zamkniętych, podniósł łagodnie dłoń, powiedział: pokój wam, weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, którym zatrzymacie, są im zatrzymane. I zauważmy, to jest pierwsze spotkanie zmartwychwstałego Pana Jezusa z apostołami. I pierwszy dar zmartwychwstałego Pana Jezusa dla Kościoła, dla apostołów, to właśnie sakrament pojednania, sakrament Bożego Miłosierdzia. A apostołowie tę władzę, którą od Pana Jezusa otrzymali, przez włożenie rąk przekazują swoim następcom, biskupom, biskupi kapłanom i tak trwa ten przekaz Jezusowej władzy. W Kościele katolickim nieprzerwanie trwa aż do naszych czasów i możemy z tego korzystać. Bo przecież sami o własnych siłach nigdy byśmy serca z grzechu, ze zła nie oczyścili. Dzięki Bogu, dzięki Jezusowi, Jego męce, śmierci, zmartwychwstaniu, dzięki temu, że sakrament pojednania nam zostawił, możemy to serce oczyścić. Ale też chce Pan Bóg, żeby z naszej strony była ta współpraca, była ta odpowiednia postawa, dyspozycja, jak ją nazywamy. I w przypowieści o synu marnotrawnym Pan Jezus podaje nam jakby receptę, sposób powrotu do domu Ojca z tych najbardziej oddalających nas nawet przez grzech ludzkich dróg. I potem w Kościele na podstawie tej przypowieści o synu marnotrawnym sformułowano 5 warunków sakramentu pojednania. 5 kroków, które człowiek musi wykonać, uczynić, aby do Pana Boga powrócił. Ten proces powrotu, bo jest to cały proces odwrócenia się od zła, proces zwrócenia się ku dobru, przeorientowania, prorocy mówili, przeorania swego serca przez pokutę, żeby ono taką żyzną ziemią, żyzną glebą dla Bożego Słowa, dla Bożej łaski się stało. Ten proces powrotu rozpoczyna refleksję. My nazywamy ją rachunkiem sumienia. Człowiek musi sobie uświadomić, w jakim miejscu się znajduje, czy jak daleko odszedł od Pana Boga, czy i w czym go obraził, jego miłością zgardził, czy i w czym ludziom przykrość wyrządził albo krzywdę sprawił, czy dary otrzymane od Boga, czy własne życie, zdrowie szanował. I są różne pomoce do tej refleksji. Zazwyczaj w książeczkach do nabożeństwa je znajdujemy w formie pytań, które człowiek musi sobie w sumieniu postawić, żeby przed Bogiem w sumieniu na nie odpowiedzieć. Tylko to bardzo ważne jest, żeby ta pomoc do rachunku sumienia była dostosowana do wieku człowieka, do stanu, w którym człowiek żyje. I na pewno nie jest dobrze, jeśli człowiek dorosły robi rachunek sumienia z książeczki od pierwszej komunii, bo to jest doskonała pomoc do rachunku sumienia, ale dla dzieci, które się do pierwszej komunii świętej przygotowują. A potem inne problemy, innymi problemami żyje dziecko, innymi człowiek dorosły, inną odpowiedzialność dziecko, inną człowiek dorosły ponosi. Dlatego to takie ważne, żeby to było dostosowane do wieku, do stanu. A czasem tym rachunkiem sumienia, tą refleksją warto jakiś dłuższy okres naszego życia ogarnąć. Na przykład od ostatnich ważnych wydarzeń w moim życiu i zapytać siebie tak wprost, czy ja jestem bliżej Pana Boga niż kilka lat temu? Czyli czy to moje życie w dobrym kierunku idzie? Czy ja się duchowo rozwijam, czy wzrastam? Czy też może to wszystko się gdzieś zatarło? Drepcze człowiek w miejscu, ruchy pozorne jakieś tylko wykonuje. A w rzeczywistości to mówi sobie albo myśli, a po co to wszystko ruszać? Przecież dobrze mi jest tak, jak jest. Takie pytania też trzeba sobie stawiać. Więcej, dobrze jest rachunek sumienia włączyć do swojej codziennej modlitwy. W czasie wieczornych apeli, tak, próbujemy. I taką refleksją garnąć ten kończący się dzień. I w takim codziennym rachunku sumienia warto widzieć nie tylko to, w czym słabi, grzeszni się okazaliśmy, ale to, co było dobre, warto widzieć także. Nasze dobre czyny, dobre postawy, dobre słowa, szlachetne gesty skierowane do innych, nawet te dobre pragnienia, intencje dobre, które nosimy w sercu, a może nie zawsze umiemy, potrafimy tak, jakbyśmy chcieli, te pragnienia na język czynów czy słów, postaw przełożyć. W ogóle to, co dobre w sercu człowieka, w naszym sercu, też trzeba widzieć, trzeba za to dziękować Panu Bogu, prosić, żeby tego dobra było jak najwięcej, żeby ono wypełniało nasze serca. Przecież to dobro w każdym człowieku jest. Pan Jezus był takim mistrzem dostrzegania dobra w ludziach. On przecież potrafił dostrzec dobro nawet w takich, w których nikt z ludzi już nic dobrego zobaczyć nie mógł. A Pan Jezus to dobro widział i to tych ludzi stawiało duchowo na nogi. Zachęcało ich do nawrócenia, do poprawy. To dobro w każdym z nas jest. I wtedy ten duchowy rozwój człowieka polega na walce z grzechem, ze słabościami, co jest konieczne, ale jest też ta konieczna druga strona, czyli to napełnianie serca dobrem. A jeśli choć jednej z tych stron zabraknie, równowagi nie będzie i człowiek duchowo się rozwijał, też nie będzie. No ale gdy chcemy Pana Boga przepraszać w sakramencie pojednania, przygotowując się do tego sakramentu, rachunkiem sumienia ogarniamy to, za co będziemy przepraszać, czyli nasze grzechy, słabości, niedoskonałości nasze, nawet jeżeli to grzechy ciężkie nie są. Tylko tyle, że to dopiero początek, bo to ma prowadzić do skruchy serca, do żalu. I z tym skruszonym sercem trzeba nam iść do konfesjonału, iść do Pana Jezusa. Bo to dzięki Panu Jezusowi, dzięki Jego męce, śmierci, zmartwychwstaniu zyskujemy odpuszczenie grzechu. I załamuje się cała sprawa pojednania, jeżeli w konfesjonale widzimy tylko księdza, tylko człowieka. Kiedyś w jednym z kościołów spowiedź dla młodzieży się odbywała. Księża już spowiadali kolejki przy konfesjonałach, a jeden chłopak tak wędrował jeszcze po całym kościele, rozglądał się tu, tam. Któryś z księży szedł jeszcze spowiadać, zauważył go, zatrzymał. Pyta: bracie, czego szukasz? A ten chłopak taki szczery, bezpośredni był, mówi: proszę księdza, chciałem się wyspowiadać, ale żaden ksiądz mi się nie podoba. A on go jeszcze zatrzymał: bracie, może być tak przed Panem Jezusem. I on zrozumiał, klęknął, przygotował się, podszedł do pierwszego konfesjonału z brzegu, już nie było dla niego najważniejsze, który, jaki ksiądz tam spowiada, zobaczyć Jezusa, iść do Niego z żalem. Jeśli zrobiło się dobry rachunek sumienia, to potem już bardziej o żalu, bardziej o skrusze trzeba myśleć, niż o swoich grzechach. I nie bójmy się że wtedy możemy zapomnieć jakiegoś grzechu powiedzieć. No co innego, gdyby człowiek zataił, pominął, przeinaczył, okoliczności pozmieniał. Jeśli chodzi o sprawy ważne, grzechy ciężkie, to wtedy spowiedź jest nieważna. Wszystko od ostatniej ważnej spowiedzi trzeba powtarzać. Ale jeżeli po dobrym rachunku sumienia człowiek przejęty żalem, skruchą, zapomni jakiegoś grzechu powiedzieć, to przecież nie ze złej woli to wynika, a taka ta nasza ludzka natura jest, że niestety czasem zapominamy wbrew naszym intencjom i spowiedź będzie ważna. Dla spokoju sumienia można ten grzech przy następnej spowiedzi wymienić, zaznaczając, że się go zapomniało, ale spowiedź będzie ważna. Jeżeli będzie żal, skrucha, jeżeli człowiek będzie chciał zmienić swoje życie, odwrócić się od zła, zwrócić się ku dobru. Ta władza, którą Pan Jezus daje apostołom, zauważmy, ona jest nie tylko władzą odpuszczania, jest także władzą zatrzymywania grzechów. Słowa Pana Jezusa, komu zatrzymacie grzechy, są im zatrzymane. I Kościół czy kapłan w imieniu Kościoła czasem z tej władzy musi korzystać. Tylko trzeba nam to dobrze zrozumieć. Pan Bóg chce nam przebaczać. To jest śmiałe stwierdzenie. Ale możemy tak powiedzieć, przecież patrząc na objawienie Bożego Miłosierdzia w Piśmie Świętym Starego Testamentu, Ewangelia, Pan Jezus to jedno wielkie objawienie tego, jak dobry, miłosierny jest Pan Bóg. I przez siostrę Faustynę Pan Bóg jeszcze raz przypomina, że nie chce karać, że chce pomóc, że chce przebaczać. Pan Bóg chce nam przebaczać. Ważne, żebyśmy my, tak jak ten syn marnotrawny, uznali swój grzech, z żalem, ze skruchą wrócili, prosząc o przebaczenie i chcieli zmienić swoje życie, odwrócić się od zła, zwrócić ku dobru. Te dwa momenty w ludzkiej postawie przy pojednaniu są decydujące. Żal, skrucha i pragnienie zmiany swojego życia. Odwrócenia się od zła, zwrócenia ku dobru. Bo jeżeli choć jednego zabraknie, albo żalu nie ma, albo pragnienia zmiany swojego życia nie ma, to rozgrzeszenia być nie może. I taki najbardziej znany przykład to wtedy, gdy dwoje ludzi, chociaż to nie jedyna sytuacja, gdy tego rozgrzeszenia być nie może, to wtedy, gdy dwoje ludzi żyje bez ślubu kościelnego. Chociaż trzeba nam wiedzieć, że są tutaj sytuacje wyjątkowe, one zawsze były, tylko nie zawsze o nich może pamiętamy. Na przykład w niebezpieczeństwie, w zagrożeniu śmierci i to szeroko rozumianej, na przykład przez pobyt w szpitalu. Także ludzie żyjący w związkach niesakramentalnych mogą rozgrzeszenie otrzymać. Także małżonkom w takich związkach niekorzystającym z praw małżeńskich ich stały spowiednik wyjątkowo może udzielić rozgrzeszenia. To są sytuacje wyjątkowe, ale warto o nich wiedzieć i warto też pomóc innym, aby z tych wyjątkowych sytuacji, jeśli w takich się znajdą, mogli skorzystać. Ale zasadniczo rozgrzeszenia tutaj nie ma, za to jest dużo nieporozumień i dużo emocji. No bo często taki człowiek usłyszy w konfesjonale nawet, czy poza, nie mogę udzielić ci rozgrzeszenia, nie wolno mi, to nie jest moje widzimisię przecież. Ja jako ksiądz jestem w sumieniu odpowiedzialny za to, co robię przed Bogiem, przed Kościołem i są sytuacje, w których nie wolno mi rozgrzeszenia udzielić, no to wtedy często właśnie emocje dochodzą do głosu i różne takie wywody, znane pewnie z telewizji, bo to niektóre często w telewizji są powtarzane i doskonale się tam nadają. Na przykład wywód w tym stylu, no to proszę księdza, to jak to jest, to gdyby tu do księdza do spowiedzi bandyta jakiś przyszedł, lepiej, morderca gdyby przyszedł, to ksiądz pewnie by go wyspowiadał i rozgrzeszył. A ja nikogo nie zamordowałam, nikogo nie zabiłem, żyję uczciwie, dzieci uczciwie wychowuję, tyle, że tego ślubu kościelnego nie mam. To jak to jest, mówią. to nawet w Kościele już sprawiedliwości nie ma, to dlaczego Kościół, mówią, nas gorzej niż morderców, gorzej niż bandytów nas traktuje? Otóż ten cały wywód doskonale nadaje się do telewizji. Dlaczego? Bo tam nie ma żadnego argumentu, zero argumentów, za to emocje dochodzą do głosu. Za to, gdy człowiek to słucha, jak łatwo jest się wzburzyć, jaki ten Kościół niedobry, jaka niesprawiedliwość dziejowa tych ludzi spotyka, jaka krzywda ogromna, a ten Kościół okrutny, niewrażliwy jest i tak dalej. I wielu dziennikarzom, przecież nie chodzi o mówienie prawdy, to by było nieciekawe, nikt by ich nie chciał słuchać, tylko o to, żeby emocjonalne reakcje wzbudzać. A gdy człowiek emocjonalnie zareaguje, to już można mu wszystko potem podawać. Wchłonie jak gąbka, bezkrytycznie wchłonie, bo emocje wyłączają rozsądek, odłączają myślenie. Ale wracając do tego wywodu, w nim nie ma żadnego argumentu, zero. Bo to, czy ktoś otrzyma rozgrzeszenie, czy nie, nie zależy od rodzaju grzechu, który popełnił. Rodzaj grzechu, nie ma tu nic do rzeczy. To, czy ktoś otrzyma rozgrzeszenie, czy nie, nie zależy od ciężaru grzechu, który popełnił. Nie zależy nawet od ilości grzechów, które popełnił. A od czego zależy? Znowu, żal, skrucha i pragnienie zmiany swojego życia. Odwrócenie się od zła, zwrócenia się ku dobru. Jeśli ktoś nie żałuje za grzech albo nie chce z nim zerwać, rozgrzeszenia być nie może. Jeśli ktoś tu po rozgrzeszeniu chce wrócić do tego samego związku, który no, jest związkiem cudzołóstwa w tym wypadku, nazywajmy rzeczy po imieniu, chociaż to modne takie zaokrąglanie i zmienianie nazw, to po co mu rozgrzeszenie? Niektórzy próbują trochę inaczej z tymi wywodami iść. Pamiętam pewnego pana, który stawiał się w rolę eksperta, bo mówił, proszę księdza, mówi, ja się na tym znam. Mówi, Kościół jest w punkcie seksu przewrażliwiony i dlatego tych ludzi tak traktuje. Otóż nie, to nie tak, to nie dlatego. Na ile ja się na tym znam, przykazań jest 10 i nigdzie nie jest powiedziane, że 6 jest ważniejsze od 5 albo 4 od 3 i tak dalej. Wszystkie są tak samo ważne. To jest nasz fundament, to jest nasza podstawa. I żeby jeszcze raz może zobaczyć, że ten pan ekspert także się mylił, weźmy zupełnie inny przykład, zupełnie inny grzech. Powiedzmy teoretycznie, przychodzi ktoś do konfesjonału i spowiada się z tego, że kradł. Więc ksiądz mu na to, cieszę się bracie, siostro, cieszę się, że przestajesz kraść, że ludziom krzywdy kradzieżami nie będziesz robił, że życia ludziom nie będziesz uprzykrzał. Cieszy mnie ta twoja zmiana, to nawrócenie. Gratuluję ci, będę się za ciebie modlił. A on tak słucha i nagle mówi, nie no proszę księdza, nie przesadzajmy proszę. Przecież żyć z czegoś trzeba. Przecież ja jutro znowu pójdę kraść. I może jeszcze ta spowiedź to po to, żeby mi lepiej poszło. I co? Może mu ksiądz udzielić rozgrzeszenia, czy nie? I w kim jest przeszkoda? Ksiądz jest niedobry. Niektórzy tak mówią. Mówią, że Kościół jest niedobry. A nie chce człowiek spokojnie spojrzeć w swoje serce i zobaczyć, że tam jest przeszkoda. Bo jeśli człowiek nie chce zerwać z grzechem, rozgrzeszenia być nie może, obojętne jaki byłby to grzech. Czy życie bez ślubu kościelnego, bez sakramentu małżeństwa, czy takie podejście do kradzieży, jak w tym przykładzie, czy na przykład lekceważenie dni świętych, to głównie niedzielnej mszy świętej, czy na przykład noszenie nienawiści w sercu, bez pragnienia woli przebaczenia, bez usiłowania przebaczenia nawet. Jeżeli nie ma woli zerwania z grzechem, a sprawa jest ważna, rozgrzeszenia być nie może. A co wtedy, jeśli to rozgrzeszenie padnie? Bo na przykład ksiądz staruszek słabo słyszy i kolejki dlatego ma długie przy konfesjonale, albo organy głośno grały, albo tak jak to się u nas zdarza czasem, chociaż nie powinno przecież, bo bo warunki stosowne ku spokojnemu sprawowaniu sakramentu pojednania są, ale zdarza się, że to wszystko jakoś tak w pośpiechu, w jakimś takim napięciu się odbywa i to rozgrzeszenie padnie. No jest nieważne. Księdza oszukać można, przecież żadna sztuka. Pana Boga oszukać się nie da, serce, sumienie nam podpowiada przecież, jak te sprawy powinny wyglądać. I tak Kościół uczy o pokucie, że zaczyna się ona od rachunku sumienia, który prowadzi do skruchy serca, do żalu, potem jest spowiedź, wyznanie grzechów, ale na tym się nie kończy. Jest jeszcze zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu. Trzeba jakoś próbować naprawić to zło, które człowiek przez grzech wniósł w ten świat, bo każdy grzech wnosi w ten świat zło. Panu Bogu zazwyczaj zadośćuczynimy przez modlitwę, przez dobre uczynki i symboliczna jest ta nasza pokuta po spowiedzi, jak ją nazywamy, ale ona jest bardzo ważna, bo ona pokazuje tę naszą dobrą wolę, pokazuje, że my przecież chcemy przy Panu Bogu trwać, chcemy dobrem napełniać nasze serca, chcemy w tym dobru wzrasta, dzielić się tym dobrem z innymi chcemy. Dlatego chociaż symboliczna, to jest ważna. Ale są sytuacje szczególne, gdy i ludziom trzeba zadośćuczynić. Ktoś kradł, ktoś fałszywie zeznawał, ktoś jakieś oszczerstwa, pomówienia, czy nawet plotki rozsiewał, plotki też. Ktoś rodzinę rozbił. Jak zadośćuczynić? Kapłan będzie próbował pomóc znaleźć rozwiązanie, ale zadośćuczynić to już każdy musi sam. I na koniec specjalnie zostawiłem jeszcze jeden z tych pięciu warunków sakramentu pojednania, chociaż w katechizmie on wcześniej jest wymieniany, postanowienie poprawy. Bo to nie wszystko, żeby z Bożą pomocą serce z grzechu, ze zła oczyścić. Trzeba jeszcze to serce napełnić dobrem. I o tym napełnianiu dobrem już trochę wspominaliśmy, gdy mówiłem, że w tym codziennym rachunku sumienia warto widzieć to, co dobre jest w nas, choćby to dobro się takie małe wydawało, niepozorne, widzieć je, dziękować za nie Panu Bogu i przede wszystkim starać się troszczyć o to, żeby tego dobra było jak najwięcej. A w kontekście sakramentu pojednania to napełnianie serca dobrem to właśnie postanowienie poprawy, konkretne. Nie takie mgliste westchnienie, chcę być lepszy, lepsza chcę być. Każdy chce. I co z tego wynika? Nic z tego nie wynika, bo to nic nie znaczy. Konkretów trzeba. Trzeba posłuchać głosu serca. Może są sprawy, z którymi człowiek już natychmiast może sobie poradzić, tylko trzeba stanowczej decyzji i bycia konsekwentnym po prostu. Może są sprawy, nad którymi trzeba będzie dłużej popracować, ale plan tej pracy trzeba ustalić. Nie na zasadzie, że jakoś tak będzie. Co zrobię, żeby ta poprawa nastąpiła? I to najlepiej dwutorowo ten plan pracy prowadzić. Po pierwsze, co mogę zrobić, żeby być bliżej Pana Boga, żeby być duchowo silnym? I tu troska o modlitwę, przez którą więź nasza z Panem Bogiem się przecież umacnia, tworzy. To jest zawsze dla nas zadaniem, wyzwaniem. No bo jeżeli człowiek trwa przy Panu Bogu, trwa blisko Niego, to byle okazja nie sprawi od razu, że się pogrąży, że upadnie. Jeśli trwa blisko Pana Boga, to byle pokusa od razu nie sprawi, że człowiek za nią pobiegnie i tak dalej. Więc co zrobię, żeby duchowo być silniejszym? I druga sprawa, co mogę zrobić, żeby okazji do grzechu unikać? Już na tym etapie trzeba nam przeciwdziałać, wyprzedzając, przewidując skutki pewnych sytuacji, pewnych postaw czy pewnych zachowań naszych. No może to banalne przykłady, ale na przykład ma ktoś problemy z plotkowaniem, niech sobie zrobi listę osób, które szerokim łukiem trzeba omijać, nawet nakładając drogi, bo gdy się je spotka, od razu wiadomo, że języki pójdą w ruch i nie ma się co tłumaczyć, że się nie chciało. Przecież się z góry wiedziało, jak takie spotkania się kończą. Czy dla równowagi, no ma ktoś problemy z alkoholem, niech się nie tłumaczy, że idzie do kolegi, albo nawet do baru idzie, nie żeby wypić, skąd, że znowu idzie, żeby o pogodzie porozmawiać. Z góry wiadomo, jak się te rozmowy o pogodzie kończyły i tak dalej, i tak dalej. I jeśli człowiek chce no to ma to szansę powodzenia. Chociaż niektórzy mówią, no proszę księdza, po co się będę spowiadał? Tyle razy próbowałem, szczerze, starałem się i te same grzechy się ciągle powtarzają, w te same sprawy ciągle upadam. Przecież mówią, po spowiedzi będę robił to samo, te same grzechy będę popełniała. Otóż jeżeli ktoś ma takie nastawienie, ktoś mówi, myśli, że i tak będzie robił to samo, to niech się nie spowiada. Taka spowiedź nie ma sensu i rozgrzeszenie przy takim nastawieniu jest nieważne. Ale jeżeli człowiek chce zerwać z grzechem, jeżeli przechodzi tę całą drogę, którą sobie tu przypominamy, to choćby ta poprawa po spowiedzi tydzień tylko trwała, to to najlepszy znak, że droga jest dobra, że kierunek jest dobry. Może następnym razem to będą 2-3 tygodnie, a może w końcu z pomocą Bożej łaski, bo po to też do sakramentu pojednania przystępujemy, nawet nie mając grzechów ciężkich, przystępujemy czasem, żeby Boża pomoc, Boża łaska nam towarzyszyła. I może w końcu z pomocą Bożej łaski człowiek da sobie radę z własnym grzechem, choćby miał to nieszczęście i po drodze jeszcze wiele razy w ten sam grzech popadł. A niektórzy to mówią nawet, że wśród różnych krzyży, które przez życie trzeba nam nieść, jest też krzyż własnej słabości, niedoskonałości, mniej więcej tak go nazywają. I ten krzyż, on tym bardziej daje się człowiekowi we znaki, im bardziej człowiek chce się duchowo rozwijać, chce przy Bogu trwać, chce dobrem napełniać swoje serce, chce tym dobrem dzielić się z innymi, tym bardziej wtedy ten krzyż własnej słabości potrafi człowieka przygnieść, zaskoczyć, zaszokować nawet. To pewnie każdy z nas ma takie doświadczenia, że samych siebie pytaliśmy, jak ja coś takiego mogłem. Jak coś takiego mogłam zrobić, powiedzieć. No przecież to nie jest świat wartości, którymi chcę żyć. To nie jest to, czym chcę się dzielić z innymi ludźmi, a jednak się stało. I to właśnie pewnie było coś z tego doświadczenia własnej słabości. Ale z Bożą pomocą i ten krzyż godnie przez życie można nieść. W pierwszym dzisiejszym czytaniu słyszeliśmy fragment z listu świętego Jana Apostoła. Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. I nad tymi słowami chwilę się zatrzymajmy, bo w ich świetle biednie wyglądają ludzie. Ludzie, którzy mówią o sobie, rzadko na szczęście się tacy zdarzają, ale są. Ludzie, którzy mówią o sobie grzechu, ja przecież nie mam spowiadać się. Przecież mówią, ja nie mam z czego. To są biedni ludzie. Trzeba się za nich gorąco modlić. I żebyśmy mieli jasność, nie chodzi tu o grzechy ciężkie. Nie. Broń nas, Panie Boże. Broń nas przed tym, żebyśmy Cię kiedykolwiek grzechem ciężkim obrazili. Ale nawet gdy nam się to udaje, grzechów ciężkich nie mamy. Gdy staję przed Panem Bogiem, czuję, wiem, jaki jestem, ale też czuję dokładnie, jakim mógłbym być, jakim powinienem się stawać. Widzę swoje braki, niedostatki, niedociągnięcia. Widzę, gdzie więcej dobra mógłbym ludziom dawać, wnosić w ten świat, a czasem mi się nie chce niestety. I już mam się z czego spowiadać, chociaż grzechów ciężkich tu wcale nie ma. A taki człowiek mówi, ja nie mam z czego. To tak jakby mówił, ja nie chcę być lepszy, ja nie chcę już być bliżej Pana Boga, już to wystarczy. Ja nie chcę być bliżej innych ludzi, nie chcę się rozwijać. To znaczy, że coś tam w tym sercu niedobrego się stało. Że to serce tego człowieka wrażliwość na dobro, na Boga, na innych ludzi straciło. Dlatego trzeba się za takich ludzi modlić. Ten sam święty Jan chwilę potem dodaje, jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg je nam odpuści. I to kolejne z wielu skierowanych do nas przypomnień, że zawsze istnieje droga powrotu do Pana Boga, nawet z tych najbardziej oddalających przez grzech ludzkich dróg. Dzięki Jezusowi, Jego miłosierdziu, sakramentowi pojednania, ta droga powrotu istnieje. Ważne, żebyśmy chcieli z niej korzystać, wtedy, gdy jest to konieczne, gdy grzech ciężki nas od Pana oddziela, gdy stan łaski tracimy. I wtedy, gdy tylko drobne, codzienne grzechy, słabości, niedoskonałości nam dokuczają, żebyśmy chcieli z tej możliwości skorzystania z Bożej łaski, Bożej pomocy korzystać.